nabożeństwo. Dzisiaj, mówię tak, bo dzisiaj jest święto Szabłot, Zielony Świąt.
Zawsze ta osoba wiedziała, o co chodzi, ale taka zaskoczona była. Co chcę przez to powiedzieć, że jest właśnie czas taki, który jakby z Biblii wynika gdzieś tam czasami w środku tygodnia. I cieszę się, że ci, którzy dzisiaj mogliśmy przyjść, że jesteśmy tutaj i możemy z wieloma innymi osobami, tak jak było to powiedziane na początku, i w kraju, i za granicą, i Żydami, i nie Żydami, bojącymi się Boga, możemy razem jakby być częścią celebracji tego święta i stać przed Bogiem. I aby Boża łaska w tym dniu była nad nami i abyśmy mogli otworzyć się na to błogosławieństwo, jakie Bóg ma. A wierzę, że właśnie tak jak w szabat, tak samo w dni świąteczne, te dni, gdzie Bóg wyznacza, aby właśnie święta, żeby spotkać się z Bogiem, są to te dni, tak jak odnośnie do szabatu jest powiedziane, że jest jakby podwójna miara błogosławieństwa wylewana. Jest to specyficzny czas, trudno nam mierzyć to, bo jak zmierzyć podwójne, jakieś większe albo bardziej specjalne błogosławieństwo jeszcze w czasie, który tak samo jest dosyć trudno mierzalny, że coś się dzieje w czasie, jeśli tego nie widać. Ale to jest nasza ufność, to jest nasza wiara, do czego też za chwilkę dotrę. Tu na koniec była czytany fragment z Brit Hadasza, który opowiada o tych wydarzeniach, o których wszyscy znamy, jakie miały miejsce w Jerusalem. Właściwie po tym momencie, kiedy Jeszua wstąpił do nieba, jak tutaj mówią pisma nowotestamentowe, tak zwane, to, co jest tam wymienione, jest napisane, że poszli na Górę Oliwną z Jeszuą, którego jakby tam pożegnali, który zniknął ich z oczu. I jest tam wymieniony taki ciekawy szczegół, że na Górę Oliwną, która jest o dzień drogi szabatniej. Czyli jest to ciekawa taka informacja właśnie też, że na Górę Oliwną można iść podczas szabatu. Że to jest jakby dystans, który jest dozwolony podczas szabatu, czy podczas święta też, i byli tam na tej górze. Często interpretacja tego zdarzenia, które miała miejsce, gdzie byli zgromadzeni, mówię o tym zesłaniu Ducha Świętego, często ta interpretacja jest kojarzona z tą... Może odniosę się tutaj do fragmentu. Tutaj właśnie. Wtedy wrócili, pokonując odległość drogi szabatowej z Grudowni w Jerusalem, weszli do miasta, poszli do pokoju na górze, gdzie przybywali. I tam wybrali też, później wybrali nowego, w tym czasie jest napisane, postanowili wybrać 12 apostoła zamiast za Judasza, który powiesił się, który spadł, jego wnętrzności się rozlały. Do czego tu zmierzam? Następnie jest napisane, że nadeszło święto Szawłot i byli zgromadzeni na jednym miejscu. I to, co chcę powiedzieć, że wielokrotnie interpretacja i zmierza jakby daleko wstecz, że oni zgromadzili się w tym izbie na górze. To miało miejsce. Co tutaj nie jest powiedziane. Oni zgromadzili się w izbie na górze zaraz po przyjściu z Góry Oliwnej, które miało miejsce kilka tygodni wcześniej. To, co też z tego wynika fragmentu, dla mnie zdaje się być oczywistym. Po prostu oni celebrowali Szawłot. I można zadać sobie pytanie, czy oni wrócili po Pesach, powiedzmy, z powrotem do Galil, bo tu jest napisane, że wszyscy z nich to byli Galilejczycy, jak wy mówicie w naszych różnych językach. Ale to, co tutaj wynika, że oni byli zgromadzeni w Jeruszalaim ze względu na święto Szawłot, tak jak Tora naucza. I w tych dniach, i niekoniecznie, ja uważam, że zupełnie w innym miejscu, po prostu byli gdzieś zgromadzeni razem jako Żydzi, ci mesjańscy, byli gdzieś zgromadzeni razem podczas święta Szawłot, przyszli, żeby świętować to święto w świątyni, która wtedy jeszcze istniała przed Bogiem, i wtedy to się wydarzyło. I to, co jest charakterystyczne, to, o czym wiemy, ja nie chcę dużo szczegółów podawać, bo przez te wiele lat tutaj jesteśmy bardzo dobrze jakby zapoznani przez wiele usług ze szczegółami, tymi, co się wydarzyło na górze Synaj w tamtym czasie i tymi rzeczami bardzo podobnymi, które wydarzyły się gdzieś w tym jednym miejscu, w jakimkolwiek, być może to było gdzieś na terenie świątyni w jakimś ganku, gdzieś może w pobliżu świątyni, w jakimś domu, trudno powiedzieć. Na pewno to nie jest to wspomniane to samo miejsce. W każdym razie było tam około 120 osób. I to, co jest charakterystyczne i to, co jest charakterystyczne dla jednego wydarzenia, tego z góry Synaj, o którym dzisiaj czytaliśmy z drugiej Księgi Mojżeszowej, z Parszy Itro. I te wydarzenie, które tu nastąpiło, jest głos, jest powiew wiatru, są ognie. I ci ludzie, którzy tam byli, zgromadzeni w Jeruszalaim, ci, co byli w miarę blisko i to usłyszeli, właśnie ten powiew, ten jakby taki ten grzmot, uderzenie tego wiatru spowodował, że oni się zainteresowali, że coś się tam stało. Nie to, że płomiki jakiejś ognia na ich głowach, bo tego nie było widać, jak gdzieś byli zgromadzeni na jednym miejscu, też trudno powiedzieć z tego fragmentu, czy to było miejsce otwarte, czy zamknięte. Też tego nie wiemy. Jakkolwiek szum i to, co jest napisane, szum gwałtownego, potężnego wiatru. I to, co jest napisane w Torze, to jest kol szofar hazak meot. Czyli tłumacząc dokładnie, to jest głos szofaru bardzo taki odważny, wyraźny, taki jednoznaczny i bardzo mocny. Taki, i takie miejsce miało właśnie podczas wydarzeń na górze Synaj. I tutaj jest podobne stwierdzenie o tym wietrze, który tutaj uderzył. I nagle rozległ się odgłos nieba, jakby huk porwistego wichru. Czyli też huk, czyli ten kol hazak meot. Identyczna rzecz tu się wydarzyła. Tam czytamy, że lud się zląkł. Kiedy ten szofar zatrąbił, tak właśnie hazak z taką mocą, że po prostu oni struchleli. A tutaj wydarzyło się coś podobnego. Ten wiatr spowodował takie uderzenie, taki huk, że to było zauważalne przez tych ludzi, którzy tam stali. I oni podchodzą do tego miejsca, mówię, trudno określić, czy to było pomieszczenie, czy to było gdzieś, byli w jakimś miejscu otwartym. Trudno powiedzieć. Jeśli jakby uświadomimy sobie to, że to było święto Szawuot, czyli jedno ze świąt pielgrzymich, to tam były tłumy ludzi. O czym też czytamy, tutaj czytaliśmy. Z całego świata ówczesnego, z całego jakby Morza Śródziemnomorskiego, z północnej Afryki, z całego tutaj basenu Morza Śródziemnego, gdzieś tam Francja, powiedzmy, południowa, Włochy, Grecja, obecna Turcja, Liban, Irak, Syria. To cały świat się zszedł wtedy, żeby święcić święto jedno z tych Szalosz Regalim, trzech świąt pielgrzymich, to były tłumy ludzi. Ludzie na pewno, tak jak też wiemy, podczas spisu kiedy Maria była brzemienna. Nie było gdzie się podziać. Najprawdopodobniej było to święto namiotów, można przypuszczać też. Że można sobie wyobrazić, że tłum ludzi powodował, że ludzie nie mieli zbytnio gdzie mieszkać. Był to ciepły czas, także to nie było problem. Ludzie się gromadzili wszędzie, po prostu tłumy i tłumy. Jeśli ktoś był w Jerozolimie, a tym bardziej podczas świąt, to ludzie są wszędzie. Są w synagogach, w domach, w sklepach, na ulicach, modlą się po prostu wszędzie. Różne opcje judaizmu wszędzie się modlą i to jest normalne. I kiedy my sobie wyobrazimy, że to nie było tak jak tu, że my się zgromadzamy i teraz tam gdzieś tam, no, ktoś tam gdzieś przechodzi. Nie, to były po prostu tłumy ludzi, mieszały się wszędzie i nie wiadomo, gdzie się oni modlili. Być może w domu, być może nie. Jakkolwiek ten grzmot tego wiatru spowodował to, że zwrócił uwagę gdzieś najbliżej zgromadzonych ludzi, a tych ludzi były tłumy. Bo jeżeli na targu coś się wydarzy, to najbliższe jakby promień 50 metrów to są już tłumy ludzi. Także i dlatego ci ludzie się tam w ogóle stłoczyli w tym jednym miejscu i mówili, co tu się stało? I oni słyszą, że ci ludzie przemawiają w różnych językach, że stał się cud jakiś. Bo w ich mniemaniu to był cud i oni się sami dziwili. Jak to jest, że my słyszymy każdy swój język? Tak, to jest coś, dla tych ludzi było coś nieprawdopodobnego. A mając świadomość to, co tu jest zapisane, jakże oni mówią w tylu różnych dialektach, wiele z nich jest wymienionych bardzo ogólnie, ja naliczyłem ich 16, co stanowi prawie 1/4 70 języków, które są wymieniane w Torze. Ale mówię, wiele z nich jest wymienianych i dialekt taki, ale to są, czy tam Żydzi z Pontu, z Kapadocji, tam też mogli mówić różnymi językami. To jest akurat mniej istotne, ale ci ludzie byli świadomi, że te osoby, które przemawiały w tych językach, byli Amharec, byli z Galil. Raz, że byli z Galil, z jednego miejsca, czyli nie z jakichś różnych zakątków ówczesnego świata. Druga rzecz, że to nie byli raczej poligloci, że tak powiem, bo głównie operowali po prostu aramejskim. I to jeszcze pewnie jakimś dialektem swoim tam północnym. A tu nagle po prostu perfekcyjnie mówią w tylu językach, których my musimy się normalnie uczyć. Tyle. Ja wyjechałem specjalnie do Londynu na 2 lata, żeby angielskiego się tutaj pouczyć. A tutaj po prostu nagle jest huk. I oni nigdzie nie muszą wyjeżdżać. To jest cud. I ci ludzie tak samo uznali, jak to jest, że ci prości ludzie skąd inąd, jakby pochodzący z jakichś takich terenów rolniczo-wiejskich, ogólnie rzecz biorąc, żadnych tam jakichś wielkich uniwersytetów, jesziw, jakkolwiek, które były tutaj w Jerozolimie w tamtym okresie, nagle oni mówią w takich tych. I dla nich to był cud. I teraz dochodzi do czegoś takiego jak interpretacja. Interpretacja. Jedni mówią, że to jest niesamowite. Słyszymy, jak oni ogłaszają wielkie Boże dzieła w tych językach. W naszych. My stąd. To, co też jest ważne, żeby pamiętać, że jakkolwiek to są różne języki narodów, to, co tu jest napisane, to jest napisane, że my wszyscy, my Żydzi i prozelici, wszyscy słyszymy jakby głoszone wielkie dzieła Boże w swoich językach, znaczy w językach narodów, w których mieszkali. Że to byli Żydzi, że to nie byli jacyś poganie z różnych narodów. I w tym momencie, nadal cały czas w tym momencie, cała jakby przesłanie Ewangelii, przesłanie o Mesjaszu, przesłanie o Królestwie Bożym, i łącznie to, co tu się wydarza, w dzień Szawłot, napełnienie Ruach HaKodesh, dotyczy tylko Żydów. Do tego momentu wszystko się dzieje, jakby jeszcze długo później, dzieje się tylko w obrębie jakby ludu Bożego. I jedni z tych przybyszów, z tych pielgrzymów mówią, słyszymy w każdym własnym języku, jak oni głoszą wielkie dzieła Boże. I dla nich to jest cud. A inni, też pielgrzymi, też Żydzi, albo też prozelici mówią, nie, oni młodym winem się upili. I to jest dziwne i to jest zaskakujące. I ja chcę porównać też to, jakby taki balans w interpretacji do tego, co się wydarzyło na górze Synaj. Oni słyszeli, tak powiedzmy, grom z jasnego nieba. Oni widzieli górę dymiącą. Słyszeli głos szofaru, słyszeli Boga przemawiającego. Nie wystarczyło długo, gdzie niektórzy zaczęli interpretować to, a czy na pewno Bóg mówił? A czy na pewno Bóg posłał Moszego? I tutaj ten moment, jakby ten moment naszego podejścia do Bożego Słowa, do tego, co Bóg czyni w swoim Słowie, jakby co czytamy i to, co Bóg czyni w naszym życiu osobiście, w naszej relacji z Nim, to jest już jakby nasza indywidualna jakby ocena. My musimy zdecydować. Każdy z nas interpretuje, czy to Bóg przemówił do mnie, czy to Bóg, jakby dzięki Bogu moje życie zostało zmienione, czy no wiesz co, bo takie pewne nauczanie moralne wpłynęło na mnie i ja zmieniłem swoją drogę. Jest rzeczą jakby wspaniałą to, jeżeli możemy właśnie stać przed Bogiem, możemy otwierać naszego ducha na właśnie Ducha Świętego, na Ruach HaKodesh i możemy jakby otwierać się na tą relację z Bogiem za pośrednictwem tego ducha. I to jest coś fantastycznego. I ja myślę, że osoby, i jeszcze to było i to jest wczoraj, rozmawialiśmy tutaj przy stole, że nie ma względu na osobę. Ja mówiłem o swoich takich doświadczeniach w Londynie, które cały czas miałem na okrągło z różnymi jakby Żydami z różnych opcji jakby religijnych judaizmu, czy wręcz niewierzących Żydów. I to, co jakby zauważyłem i to, co dla mnie jest oczywiste, że Żydzi są identycznie tacy jak chrześcijanie. Że są dobrzy Żydzi i źli Żydzi. Że są Żydzi uczciwi i nieuczciwi. Są Żydzi bogobojni i totalnie bezbożni. Że są Żydzi naprawdę wierzący i Żydzi, którzy są ateistami. I Żydzi, którzy mają drugiego Żyta w wielkim takim poważaniu i Żydzi, którzy po prostu nie liczą się ze swoim bratem. Pomimo, że Tora tak naucza i Talmud nawet tak naucza. I tak samo jest w każdym świecie. I to, co zobaczyłem, że każdy człowiek musi indywidualnie być odpowiedzialny, jakbyśmy stali przed górą Synaj. Jakbyśmy byli jednymi z tymi Żydów, którzy stali tam, wtedy byli obecni podczas Szawłot w Jerusalem i wydarzają się takie rzeczy. I my musimy podjąć decyzję. Czy ci ludzie upili się winem? Czy to Bóg coś czyni? Czy w pewne rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu, dzieją się przypadkiem? Czy Bóg coś czyni w naszym życiu? I każda jedna rzecz może być interpretowana co najmniej na dwa sposoby. Niestety tych sposobów często jest dużo, dużo więcej. Ale to, co pokazuje, że nawet oczywiste rzeczy mogą być nieoczywiste. I od czego to zależy? I to, co mówiłem o tych, właśnie dałem ten przykład tych Żydów i chrześcijan, od serca człowieka, od tego, na ile człowiek jest otwarty dla Boga, na ile on jest otwarty, po prostu otwiera swoje serce i mówi, Boże, prowadź mnie. I w tym momencie Bóg go poprowadzi wspaniałą drogą. Taka była moja modlitwa, jakby kiedy ja podjąłem decyzję pójścia za Bogiem, ja mówię, Boże, chciałbym, jeśli słyszałem jakieś tam zwiastowanie o Tobie, mówię, jeśli taki jesteś, chciałbym Cię takiego poznać. Ja nigdy nawet nie słyszałem w takich słowach o Tobie. Ale jeśli Ty taki jesteś, ja chciałbym Cię poznać. Ja otworzyłem swoje serce dla Boga i po prostu moje życie się zmieniło. Gdybym spekulował, pewnie nie byłbym tu w tym miejscu, nie byłbym w miejscu mojego życia, w jakim jestem. Ale ta ufność, ta emuna do Boga jest czymś, co powoduje, że te cuda, które się wydarzają, których Bóg jest autorem, mogą mieć miejsce jakby i mogą być częścią naszego życia. Zobaczcie, ile Bóg uczynił cudów, jakby wyprowadzając Izraela z Mitzrayim. Moment nadania Tory, który dzisiaj czytaliśmy. Dalej pewne cuda, które się działy, mimo wszystko interpretacja wielu synów Izraela była totalnie jakaś obok. Tu wydarzają się takie rzeczy, no to jest jak to możliwe, że słyszymy, jak mówią naszymi językami o wielkich dziełach Boga? Zdumieni i oszołomieni wszyscy pytali jeden przez drugiego, cóż to może znaczyć? Jakie to jest zdarzenie tego, co tu widzimy? Bo to jest niesamowite, to jest cudowne. Ale inni drwili sobie. Znamy tą przypowieść o żebraku i nędzniku. Jeden poszedł na łono Abrahama, a drugi poszedł gdzieś tam w trochę mniej komfortowe miejsce i mówi, poślij tam z ostrzeżeniem do moich braci, bo jak zobaczą, że po prostu jak zobaczą, to jak będzie im to mówione, to oni na pewno uwierzą. Jest powiedziane, nawet gdyby ktoś zmartwychwstał, to nie uwierzą. Czy zmartwychwstanie byłoby nieprawdziwe? Nie. Interpretacja tych ludzi by stwierdziła, nie, tak naprawdę to ten człowiek nie umarł. Myśmy myśleli, że on umarł, ale on po prostu zasłabł i on po prostu się ocucił, jest okej. I od czego to zależy? Od faktu, co się wydarzyło? Nie. Zależy od naszych serc. I czasami w naszym życiu są rzeczy, które się wydarzają różne. Trudne, piękne, wydarzają się cuda. Bóg czyni coś w naszym życiu jakby w takich codziennych, zwykłych wydarzeniach. A się okazuje, że czasami z różnego powodu, to znaczy z jednego powodu, gdzieś z jakiegoś stanu naszego serca, interpretacja tych wydarzeń nie jest pełna, nie jest klarowna. Nie widzimy na tyle, jak jest napisane, no, patrzysz, a nie widzisz, jakby, słyszysz, a nie słyszysz, że mamy pewne zdolności, ale one są gdzieś zakwiane. Ja jestem Bogu wdzięczny za te opisy, za te dwa opisy, za opis tych wydarzeń na Synaju i za opis tych wydarzeń w Jerusalem. Bo one pokazują nam, co się wydarzyło. I pokazują nam też dwie strony ludzi, którzy jedni po prostu zaufali Bogu w tym. Przyjęli to słowo zwiastowane, te mitzwot, te przykazania, to, co się wydarzało po prostu jak dzieci, że tak powiem, po prostu z ufnością. I są osoby, które mówią, nie, no oni się uchylali się, no po prostu oni się uchylali, teraz po prostu coś tam wygadują, no nie wiadomo w ogóle, ale to na pewno nie może być coś, co jest cudowne. I oby Bóg nas uchronił przed czymś takim, że dochodzi w naszym życiu do takich momentów, gdzie mówimy, a czy na pewno Bóg mówił? A czy na pewno coś? Ważne jest badanie. To, co jest jedynie płynie zachętą dla nas i pokazuje nam, że zawsze są co najmniej dwie drogi. Zawsze jest możliwość interpretacji rzeczy, które są nawet cudowne. Oby Bóg nas prowadził tą drogą, abyśmy mogli zawsze mieć jak największą ufność do Niego. żebyśmy nie wątpili w Jego moc, nie wątpili w jakichś trudnych sytuacjach, szczególnie w sytuacjach, gdzie sami nie potrafimy sobie rozwiązać czegoś, żebyśmy zaufali Mu, nie wątpili, nie mówili, a czy na pewno Bóg może mi pomóc? A czy na pewno Bóg może mnie uzdrowić, albo kogoś, o kogo się modlę? Albo a czy na pewno ja jestem w stanie być świadectwem, jakby w kwestii głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym jakiejś innej osobie, ale czy na pewno Bóg może mnie w czymś tam użyć? A czy na pewno ja mogę być dobrym mężem, a dobrą żoną? Wiele rzeczy. Nie mówmy tak. Bóg daje nam właśnie dary Ducha Świętego, aby to wszystko czynić. Bóg nas wyposaża. My nie jesteśmy w stanie sami siebie we wszystko wyposażyć. Ale kiedy otwieramy się na Boga, kiedy pozwalamy wykonywać w naszym życiu pracę właśnie przez Ruach HaKodesh, przez Ducha Świętego, te dary, te właśnie uzdolnienia zaczynają się pojawiać i zaczynają być bardzo mocne. Niech dla nas będzie zachętą z tego Bożego Słowa to, że Bóg jest tym, który czyni cuda w każdej dziedzinie naszego życia. I ja doświadczyłem wielu cudów, nazwę to cudami, rzeczy, cudami dlatego podczas tych moich okresów studiów tam i bycia w ogóle, pracowania, nazwę to cudami dlatego, że to były rzeczy, które wydarzyły się w momencie, kiedy ja myślałem, że nie ma już wyjścia. I w ciężkich sytuacjach. I ja wtedy przychodziłem, znaczy są może dwoje rodzaje ludzi. Jedni po prostu zatwardzają się wtedy i mówią, o, to trudne życie właściwie, z Bogiem nie wiadomo, nie dzieje same problemy. Ja mam taką postawę, że kiedy dzieją się problemy, to mnie kruszy. I to powoduje, że moje serce jest skruszone i ja mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, nie daję rady, po prostu Ty masz rację. Jestem nikim. Pomóż mi. I Bóg przychodzi wtedy. I słyszy to moją modlitwę, słyszy to moje skruszenie i pomaga. I dzieją się cuda. Po prostu dzieją się rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, a się wydarzają. I zachęca mnie to, że ta postawa jakby interpretacji, mówiąc bardzo ogólnie, interpretacji Bożych obietnic na tak działa w moim życiu przynajmniej. A wierzę, że i wiem to, że działa w życiu każdego człowieka, który woła do Boga. Bez względu na to, czy to jest Żyd, czy to jest Goj. Albo odwrotnie, czy to jest Goj, czy to jest Żyd. Nieważne. Człowiek, który woła do Boga. Bóg działa, Bóg odpowiada i dzieją się cuda. I niech te słowa, które mówię, czytaliśmy sprzed wielu tysięcy lat, które się wydarzyły i które się wydarzyły tak niedawno, 2000 lat temu, czyli te z góry Synaj i te z góry Moria, w Jeruszalaim, niech będą dla nas zachętą, że Bóg jest wierny, że On jest Bogiem cudów, że On potrafi uderzyć w nasze życie w tych momentach, kiedy ono jakby gdzieś po prostu nie ma wyjścia, ale On posyła swojego Ruach HaKodesh i dzieją się cuda. I niech, jak to jest zawsze czytane, to słowo, które, ten fragment, który tutaj cytowałem, Kol Shofar Hazak Meot, czyli potężny, zdecydowany, taki odważny dźwięk szofaru. I niech te słowa będą dla nas takim zachęceniem. I to, jak się czyta zawsze na końcu Księgi Tory. Hazak, hazak, wenit hazek. Bądź mocny właśnie, bądź mężny, bądź właśnie taki zdecydowany, idź do przodu za Bogiem. Także niech nasza ufność będzie położona w Bogu i niech te płomienie ognia będą nad nami jako znak takiego naszego zaufania do Bogu i niech nasze życie będzie rozpalone dla Boga każdego dnia. Amen. Amen. Dziękuję.